Unia Europejska szykuje spore zmiany w zasadach korzystania z internetu. Posłowie alarmują, że media społecznościowe i agresywne techniki w aplikacjach coraz silniej wpływają na zdrowie psychiczne nieletnich. Dlatego europosłowie domagają się twardych regulacji, m.in. ograniczenia dostępu do platform do 16 roku życia, zakazu uzależniających funkcji oraz wprowadzania skutecznej weryfikacji wieku. A co z nami dorosłymi? Wielu Polaków przyznaje się do uzależnienia od mediów społecznościowych i internetu, to tam szukamy wielu ważnych informacji i odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czy w dobie panującej powszechnie dezinformacji jest to bezpieczne? Jak weryfikować informacje, by nie powielać nieprawdy? Jak być bezpiecznym w internecie? Jak chronić się przed ciemnymi stronami internetu? I jak chronić nasze dzieci? To na te i wiele innych pytań odpowie nasz ekspert. Jest z nim dziś pan Krzysztof Jaworski, konsultant do spraw kompetencji cyfrowych Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Krzysztofie, siadam przy komputerze, potrzebuję jakiejś szybkiej informacji i po godzinie widzę, że po pierwsze godzina mi minęła, a po drugie jestem w jakimś dziwnym miejscu w tym internecie. I tej informacji nadal nie mam. Dlaczego tak się dzieje? Jestem nieuważna, pogubiona. Co mnie tam zgubiło?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy zajrzeć za kulisy tego, czym jest dana technologia.
Czyli to nie do końca moja wina, tak?
Zdecydowanie. I odsunąłbym tą winę od pojedynczego użytkownika, a bardziej to, o czym teraz powiem, da nam szansę na to, żeby wiedząc, jak działa technologia, być w stanie się ustrzec przed tego typu sytuacjami. Bo kiedy siadamy do internetu i być może korzystamy jednocześnie z wielu okien i mamy tam usługi social mediów, to one są skonstruowane w taki sposób, że na ich zapleczu technologicznym mamy do czynienia z algorytmami. Algorytmami, które są też wspierane przez sztuczną inteligencję. Ich zadaniem jest personalizować nasze zachowania i to, kim jesteśmy w internecie, żeby dostarczyć nam takie treści, które spowodują, że będziemy chcieli tam dłużej zostać. Ci, którzy projektują te rozwiązania technologiczne, bardzo dobrze wiedzą, jak funkcjonuje nasz mózg i jak my funkcjonujemy jako ludzie na takim psychologicznym poziomie, czyli co jest w stanie nas dłużej tam zatrzymać, jakie mechanizmy związane na przykład z grywalizacją wpływają na to, że chcemy więcej, że przeglądamy dłużej te treści, które są nam dostarczane i troszeczkę nie mając tej świadomości, że wchodząc do tego świata, wchodzimy do świata mechanizmów, które są trochę wykorzystywane przeciwko nam, bo przecież wielcy gracze świata cyfrowego, świata internetu to są korporacje, to są firmy, które czerpią zysk z naszej obecności i z danych, które tam zostawiamy, więc rozwijają takie mechanizmy, które powodują, że tych śladów po sobie i naszych zachowań w sieci zostawiamy bardzo dużo. Na przykład to nie tylko pisanie, to nie tylko lajki, ale też szybkość scrollowania, szybkość przeglądania, dynamika pisania na klawiaturze. To są dane, które są w stanie personalizować nas jako osoby, a skoro algorytmy wiemy, kim jesteśmy, jaki mamy temperament, w jakim stanie pobudzenia emocjonalnego jesteśmy, to są w stanie nam w sposób losowy, przy pomocy algorytmu, dostarczyć takie treści, które spowodują, że to będzie odpowiedź na nasze potrzeby w danym momencie, na nasz stan emocjonalny, na nasze zainteresowania i z tego powodu czasami, kiedy szukamy przysłowiowe buty w internecie, żeby je kupić, wychodzimy stamtąd bez butów i jeszcze bez cennych czasami minut, czasami godzin naszego życia.
No to jest bardzo ciekawe. No, nie wiem, czy się czuję do końca usprawiedliwiona, bo rzeczywiście myślę, że tak jak wielu z nas, kiedy otwieramy nasz komputer, to potem tych okien jest wiele otwartych i rzeczywiście jak siadamy do konkretnej pracy, to zamiast tą całą resztę pozamykać, żeby ona nas nie odciągała, to ją zostawiamy. One są tuż obok naszej myszki i niechcący naklikamy, wracamy do tego, rzeczywiście tak jest. I rzeczywiście rzeczywiście tak sobie pomyślałam, że na przykład wzruszają mnie bardzo filmiki o tym, jak porzucone zwierzaki odnajdują dobrych ludzi i potem mają życie uratowane i rzeczywiście one wieczorami najczęściej do mnie przychodzą. No już teraz znam odpowiedź, więc powinnam być troszkę ostrożniejsza, ale rzeczywiście martwi mnie to, że do tych informacji, po które sięgnęłam, nie dochodzę i dopiero muszę to robić po raz drugi. Ale powiedział pan o tej personalizacji, czyli w gruncie rzeczy mogłabym trochę oszukać ten internet. Jeżeli nagle zaczyna się kilka razy kliknę, że interesują mnie budowa domów, to jestem pewna, że przez najbliższy czas dostanę, no tak, ale to ja ich oszukam i oni się dowiedzą czegoś, co chwilowo być może miało być zmyłką. Jak zrobić, żeby się przed tym ustrzec? No wiadomo, że jeżeli jesteśmy wieczorem w domu, potrzebujemy coś może nie tak pilnie, tylko troszeczkę. No jak to zrobić, żeby tych godzin, bo jak tam czasami 15 minut może stracimy, czy się wyluzujemy, to okej, ale może żeby nie przesadnie nas to wciągnęło. To jest 15 minut wieczorem, godzina wieczorem, no ale czasami się robi świt, kiedy się nagle ockniemy, że i gdzie jest sen i cały dzień zmarnowany.
Tak. Potrzebujemy wypracować swoje rytuały, bo ten nasz sposób korzystania z internetu wynika z naszych nawyków. I teraz jeżeli mamy rytuał wieczorny, i nawet chcemy się odprężyć, oglądając przez 15 minut jakieś zabawne filmiki, to jak najbardziej jest okej, bo po prostu tego potrzebujemy. Tylko ważny jest ten czas, o którym pani powiedziała, czyli że jeżeli to jest 15 minut, to technika, że tak powiem, zegarka, jestem w stanie sobie te 15 minut wyznaczyć, czy to na timerze, czy to na przysłowiowym zegarku do gotowania jajek i wiedzieć, że ten czas minął.
Czy budzik jest w telefonie.
Dokładnie
prawda?
Tak.
Zróbmy to, tak?
Dokładnie.
Jeżeli chcemy świadomie to zrobić, no to jest taki jeden mechanizm, ale jak jeszcze bardziej się przed tym ustrzec? Zamykamy te okna, żeby ich setek nie
zdecydowanie, czyli nie, jednak nasz mózg przygotowany jest do tego, żeby pracować w takiej pracy głębokiej i żeby być skupionym na jednej czynności.
Konkretnym zadaniu.
Tak. I to jest coś, co jest bardzo pomocne, bo kiedy siadam do internetu, to też dobrze wiedzieć, jaki mam cel. Czyli, że potrzebuję zrobić na przykład zakupy albo rozliczyć jakieś dokumenty. I wtedy jest dobrze zająć się tylko tym. Nie rozpraszać się, ponieważ jeżeli będziemy się rozpraszać, jeżeli otworzymy sobie social media, to one są tak skonstruowane, żeby tą naszą uwagę tam przytrzymać. Jeżeli chcę spędzić czas produktywnie albo chcę załatwić jakąś sprawę, to potrzebuję zamknąć pozostałe obszary swojej działalności i zrobić to przez 10 minut po to, żeby domknąć dane zadanie, nie rozpraszając się.
Nie chciałabym, żebyśmy potraktowali, że wszyscy jesteśmy troszkę głupi i korzystamy z social mediów. To tak nie jest. Ja myślę, że to jest świetne źródło informacji. Zaraz powiemy o dezinformacji, ale że jednak możemy korzystać z dobrodziejstw, z tego, że jesteśmy w ciągłym kontakcie. Pytanie, w jak ciągłym musimy być? Co to znaczy ciągły kontakt? Badania mówią, że nawet 97% użytkowników przynajmniej raz na godzinę, to czy młodzież, przynajmniej raz na godzinę zagląda. No ja na szczęście, tak mi się przyda, przynajmniej wydaje, chociaż jak widzę raport tygodniowy, to trochę jestem przerażona, ile dziennie godzin jednak przy tym telefonie spędziłam. Mam nadzieję, że oni biorą to pod uwagę też, jak ja kładę obok telefon i nie zaglądam do niego. Ale jednak młodzież na przykład mówi, że między chyba do 19 roku życia to oni co godzinę zaglądają. To bardzo często.
Te dane są, jak gdyby, to zależy też od jaką grupą mamy do czynienia. To też dotyczy dorosłych i powiedziała pani o tym, że raporty. To jest bardzo ważna informacja. W naszych smartfonach i naszych urządzeniach są informacje na temat czasu i ilości na przykład otworzenia sobie ekranu. I można sobie to sprawdzić, chociażby wchodząc w ustawienia, wpisując higiena cyfrowa albo dobrostan stanowy. I tam dobrostan cyfrowy. Tam są dane, które są twardymi faktami świadczącymi o naszych zachowaniach. Więc to jest też, to też pomaga nam uświadomić.
Dobrze, czyli jak ja biorę telefon i zostawiam go na moim w moich mediach społecznościowych, to on liczy ten czas, czy nie liczy go? Zostawiam, bo przed chwilą zajrzałam i dopiero po godzinie do niego zaglądam. To ta godzina jest obecności tam w tym, czy nie?
Jeżeli nie używam czynnie danej aplikacji.
Czyli scrollowałam, nie zaglądałam, to ona uspokaja się, tak?
To zdecydowanie się uspokaja. Algorytmy też wiedzą, że nie korzystamy wtedy, ale też czasami na przykład możemy słuchać podcastu. Albo uczyć się języka obcego. To też jest przecież czas, który spędzamy w cyfrowych środowiskach.
To mnie pocieszył, bo ja rzeczywiście przynajmniej próbuję, myślę, że to jakieś 15-20 minut dziennie, no może nie zawsze, może żeby nie była, to też jest, no to
bo liczy się jakość, zdecydowanie, czyli nie ilość, tylko oprócz tego czasu, który mierzymy, jeżeli wyjdzie nam, że spędzamy na przykład 3 godziny dziennie, co jest możliwe, to pytanie, co my w tym czasie robiliśmy? Jeżeli słuchaliśmy audiobooka, jeżeli rozmawialiśmy z rodziną przez jakiś komunikator. Jeżeli przeglądaliśmy jakieś informacje, które były dla nas ważne.
To nie jest takie straszne.
Oczywiście, to jest zupełnie
nie dajmy się spędzić.
Tak, tak.
No dobrze, to jeszcze wracamy. Powiedzmy, jeżeli sprawia mi przyjemność oglądanie tych filmików, a wiemy, że nam wszystkim to sprawia, chociaż mówi się, że przed snem się tego nie powinno robić, albo na przykład jakaś mała gra. Ja myślę, że większość zna, że społeczeństwo się dzieli na tych, co się przyznają, że grają i na tych, co się nie przyznają, że grają, a myślę, że większość z nas przynajmniej jedną ulubioną grę co jakiś czas ma, bo to może być kilka lat ta sama, albo możesz zmieniać. Ustalamy sobie, że te 15 minut i proszę Państwa, to nie jest nic złego, jeżeli sobie uruchomimy budzik, tak?
Oczywiście, tak, tak, bo to jest, jak gdyby nie tracimy tej kontroli czasu i też budujemy pewien nawyk, bo być może za pierwszym razem wyda nam się to śmieszne, ale po tygodniu takich działań nasz mózg, nasz system poznawczy nauczy się pewnego nowego zachowania.
I będzie wiedział, że już minęło 15 minut.
Dokładnie tak, nawet bez tego zegarka.
To jest bardzo celna uwaga. Nie traktujemy oczywiście nagle coś, co było nazwijmy naszym przyjacielem, że nagle będzie naszym wrogiem, więc tylko może świadomie i mądrze. Ale kiedy stoimy przed trudną sytuacją, jak rozpoznać, może pan poradził, ja wiem, że tematów dzisiaj bardzo dużo i tak mam fachowca w studiu, to chciałabym go tutaj, nazwijmy, jak najlepiej wykorzystać. Co zrobić, żeby rozpoznać, kiedy coś jest kłamstwem. Ja wiem, że to kłamstwo, no sami pracujemy w mediach. Oczywiście my robimy wszystko, żeby absolutnie nic nie było przekłamane, ale wiemy, że tytuł na przykład może, ile razy zaglądamy do tytułu, a tam pod spodem nic nie ma. Jak się ustrzec przed dezinformacją?
To w ogóle musimy zacząć od tego, w jaki sposób my korzystamy z informacji. I to jest pierwsze założenie, bo też wiemy, jak dzisiaj działają social media, w związku z tym też trochę wiemy, jak działają niektóre media, które wykorzystują te same mechanizmy, chociażby clickbaity, czyli właśnie te krzykliwe nagłówki, albo jeszcze nie mając żadnych faktów, chcą być pierwsi i podają pewne informacje. To teraz jest pytanie, czy z jakiego źródła ja czerpię informacje i czy ja też muszę być pierwszy w pozyskaniu informacji, czy być może tematy dnia, tygodnia tak naprawdę okazują się tematami wartościowymi po zakończeniu danego dnia, czy po zakończeniu danego tygodnia i być może jest jakieś źródło, z którego mogę korzystać, żeby takie syntezowane treści sobie przyswajać, a nie wchodzić w ten emocjonalny rollercoaster, bo w dużej mierze i wiadomości tak zwane puste, które nie mają wartości, ale też deepfake'i, też różne śmieciowe informacje, cheap fake'i, to są rzeczy, które mają wykorzystać to, że my zostaniemy pobudzeni na poziomie emocjonalnym. Czy jeżeli coś działa na mnie bardzo mocno i wywołuje we mnie reakcję emocjonalną, a z drugiej strony powoduje, że ja czuję, ja się nawet z tym zgadzam, albo jestem totalnie przeciwko temu, co przeczytałem, to już powinna zapalić mi się czerwona kropka, znaczy czerwona lampka.